Teraz zadajmy sobie pytanie, jeżeli zostałeś uwolniony, jak utrzymać uwolnienie? I mam serię instrukcji tutaj, przez które przejdziemy w pewnym porządku. Zawsze czuję w pewnym sensie ulgę, kiedy dochodzę do numeru 7. Mam nadzieję, że to nie jest przesąd. Po pierwsze, pierwsza i najważniejsza zasada. Gdy zostałeś uwolniony, jeżeli możliwe, zanim wyjdziesz z tego pokoju, dobrowolnie oddaj każdy obszar swego życia panowaniu Jezusa Chrystusa przez konkretny akt woli i deklarację ust. Powiedz: Jezu, bądź Panem w każdym aspekcie mojego życia. Nad emocjami, nad postawami, nad moim życiem seksualnym, nad pieniędzmi, nad życiem domowym. Ja dobrowolnie wybieram Ciebie, abyś był Panem. Poddaję każdą dziedzinę Tobie. To jest tak, jakbym oddał każdy klucz mojego domu Tobie, każdego pokoju, każdego zamkniętego miejsca. Jezu, jesteś Panem. To jest najważniejsza rzecz. Widzisz, Jezus powiedział, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, jak czytaliśmy, chodź dookoła, szuka czegoś innego, a po chwili powie: ja powrócę do mojego domu. A gdy przychodzi, Jezus mówi, znajduje go czystym, wymiecionym, przyozdobionym, to znaczy umeblowanym. I gdzie był błąd? Nic złego, że to ten dom był wymieciony, nieprawdaż? W porządku, że był wyczyszczony. Uwolnienie pomoże Ci wyczyścić Twój dom. Nic złego, że on był świetnie umeblowany. Jaki był błąd tego człowieka? Ten dom był pusty. Za wolne miejsce. Nie było innego lokatora, który by przejął to puste miejsce stworzone przez złego ducha, który wyszedł. Wiecie, często prowadzę samochód, jeżdżę po kraju, kiedy mam głosić kazania, i czasem to wymaga 2-3 dni, więc około 6-7 wieczorem, gdy chcę znaleźć jakieś miejsce dla spędzenia nocy, kiedy jadę samochodem przez miasto, moje oczy szukają znaku poza hotelem. Szukam jednego słowa. Jakie to jest słowo? Wolne pokoje. A gdy widzę to słowo, wiem, że tam mogę wejść. Gdy Ty jesteś uwolniony, ale nie poddasz siebie bez rezerw panowaniu Jezusa Chrystusa, w świecie duchowym masz neonowy, jasny znak nad swoją osobą, który mówi: wolne pokoje. I to nie potrwa długo, aż ktoś zapuka do drzwi. Czy to jest jasne? Nie wiem, jak to powiedzieć jeszcze jaśniej. Dobrowolnie poddaj się panowaniu Jezusa Chrystusa. Ty nie jesteś wystarczająco silny, aby utrzymać diabła z daleka, ale Jezus jest silny. A gdy Jezus jest Panem, żaden demon nie może wejść. Jesteś tak bezpieczny, jak skała wieków. Ale tylko na tym, według tej podstawowej zasady. Po drugie, bądź napełniony Duchem Świętym. Efezjan 5:18. Ciągle bądźcie utrzymywani w napełnieniu Duchem Świętym. To znaczy, bądź ochrzczony w Duchu Świętym, mów językami i wciąż mów językami. Wciąż uwielbiaj Pana. Chrzest w Duchu Świętym to nie jest sadzawka, to jest rzeka. Mnóstwo ludzi ma doświadczenie sadzawki. W 1968 roku byłem ochrzczony w Duchu Świętym, mówiłem językami. My teraz nie mamy roku 1958. Efezjan 5:18 mówi: bądźcie wciąż napełnieni. I to jest obowiązek. Ilu z Was wierzy, że jest to złe, aby chrześcijanin był pijany z powodu wina? Teraz logicznie musi być podobnie źle, aby chrześcijanin nie był napełniony Duchem Świętym, bo ten sam werset mówi te dwie rzeczy. Ja wierzę, przypuszczalnie jest to poważniejsze nie być napełnionym Duchem Świętym, niż być upitym winem. Ja tak myślę. Może to nie pasuje do niektórych teologii, ale ja tak myślę. Bóg może łatwiej pomóc osobie, która upiła się raz czy dwa, niż osobie, która nigdy nie jest napełniona Duchem Świętym. Tak ja to widzę. na podstawie pisma i doświadczenia. Trzecia zasada: żyj przez Boże Słowo. To nie może być podkreślone zbyt silnie. Nie żyjesz przez emocje. Nie masz racji, ponieważ czujesz, że masz rację. To jest tak prawdą o chrzcie w Duchu Świętym. Skąd wiesz, że masz chrzest w Duchu Świętym? Wiem, że mam, świetnie się czuję. Tak, ale jutro rano czujesz się strasznie i pomyślisz, że tego nie masz. Nigdy nie pozwól, aby uczucia decydowały. A skąd wiem, że mam Ducha Świętego? Ponieważ prosiłem Boga o Ducha Świętego, a On obiecał, że gdy poproszę o chleb, nie dostanę nigdy kamienia. Stąd wiem. Wiem, ponieważ tak mówi Pismo. Mam biblijne świadectwo, obietnicę, Łukasz 11, 13 i mam dowód Dzieje Apostolskie 2, 4. I stąd wiem. A to, co ja czuję, to jest drugorzędna sprawa. W życiu chrześcijańskim są trzy czyny, które idą w pewnym konkretnym porządku. Fakty, wiara, uczucia. Podstawą są fakty. To są fakty o Bożym Słowie. Na tej podstawie działasz przez wiarę. A twoje uczucia następują po tym. Ale nie pozwól, aby uczucia ci dyktowały, bo cię zwiodą. Mateusz 4 mówi nam o pokuszeniu Jezusa. Zauważcie, to pokuszenie pojawiło się po przyjściu do Niego Ducha Świętego. Normalnie będziesz miał pokuszenia po chrzcie w Duchu Świętym. Pokuszenia, których nigdy nie miałbyś wcześniej. Jeżeli przestudiujesz te pokuszenia, żadna z nich, z tych pokus, nie pojawiłaby się w życiu Jezusa, zanim wszedł On w sferę ponadnaturalną. Każda z nich włącza posiadanie ponadnaturalnej mocy. I to samo jest prawdą o chrzcie w Duchu Świętym. Będzie czas, gdy naprawdę będziesz w pokuszeniach. Wielu chrześcijan nie są pewni, czy istnieje osobowy diabeł, czy nie. Osoba diabła. Ale ja rzadko kiedy spotykam osobę, która byłaby ochrzczona w Duchu Świętym i nie znała odpowiedzi na to pytanie. Jedną z rzeczy, której się szybko zorientujesz, gdy jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Duch Święty objawia tożsamość wroga. Dlatego mnóstwo letnich chodzących ludzi chodzących do kościoła nie lubi prawdy o Duchu Świętym, ponieważ jest to zbyt otwarta prawda. Oni woleliby, żeby to wszystko było trzymane pod ukryciem. Ale Duch Święty nie ukrywa rzeczy. On zmusza nieprzyjaciela, aby się ujawnił. Następna rzecz, którą powiedziałam o chrzcie w Duchu Świętym. Wielu ludzi nie wie, że mają demony, aż są ochrzczeni w Duchu Świętym. Dziwnie to brzmi. Niektórzy teolodzy, nie pasuje im to. Ja byłem na tej pozycji teologicznej, jak niektórzy może tu z was, i powiem wam, to nie jest odpowiednie do doświadczenia. Poza tym nie ma wsparcia w Piśmie. Demony są pobudzone, gdy wchodzi Duch Święty. Nie mogą wykonywać przez tego człowieka swojej własnej woli ani chwili dłużej. Jeżeli nie zostały wyrzucone przed twoim chrztem w Duchu Świętym, to będą cię bardziej kopać i będą robić ci więcej problemów, niż miałeś kiedykolwiek w swoim życiu. Ja wierzę, rzeczywiście, biblijny porządek jest taki, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Numer jeden, w moim imieniu będą wypędzać demony. Numer dwa, będą mówić językami. Ale mnóstwo miejsc, a Seattle Camps to jedno z nich, są to miejsca, gdzie w ten sposób to się jeszcze nie dzieje. Mam nadzieję, że pewnego dnia będzie. Ale w tej chwili jest to niemożliwe uczynić to w ten sposób, ponieważ większość wyznających Jezusa chrześcijan po prostu do chrztu w Duchu Świętym nie wierzyłoby w istnienie demonów. Widzicie? Więc chociaż nie jest to ideał, musimy działać na poziomie, na którym jesteśmy. Gdy Jezus otrzymał namaszczenie Ducha Świętego, wtedy pierwszy raz, jak wiemy, był poddany bezpośredniej konfrontacji z szatanem i pokusą. I w rozprawianiu się z szatanem Jezus używał tylko jednej broni. Co to było? Pismo. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Każde pokuszenie, w każdym pokuszeniu Jezus odpowiadał: jest napisane, jest napisane, jest napisane. A ty musisz robić to samo. To znaczy, musisz poznać Boże Słowo. Jezus nie miał konkordancji na pustyni. Przypuszczalnie nawet nie miał pisma, ale miał je w sercu. Dawid powiedział: to słowo ukryłem jako skarb w moim sercu, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jeżeli jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, następna, najbardziej pilna potrzeba w Twoim życiu to poznać pisma dokładnie. Dawid powiedział: ukryłem Twoje słowo w moim sercu jak skarb, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jeżeli jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, to najpilniejsza potrzeba w Twoim życiu to poznać pisma dokładnie i posiadanie ich pod ręką. Musisz żyć przez Słowo, nie przez tradycję Kościoła, nie tym, co ludzie mówią, nie swoimi uczuciami, ale przez napisane Boże Słowo. Następna zasada, znajdujemy ją w tym czwartym stwierdzeniu: załóżcie pełną zbroję Bożą. Spójrzmy na list do Efezjan, rozdział 6. Efezjan, rozdział 6. I przeczytajmy werset 10 do 18. Te słowa są napisane dla każdego wierzącego, nie do specjalnej grupy, jak misjonarze, głosiciele słowa lub ewangeliści, ale do każdego wierzącego. Ostatecznie, moi bracia, bądźcie silni w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Będziecie skonfrontowani z zasadzkami i zwiedzeniami diabła, ponieważ jesteśmy w meczu, w zapasach, nie przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko nadziemskim władzom, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nasze zapasy są z duchami, nie z ciałem i krwią. Dlatego, pamiętacie, co powiedział Charles na temat dlaczego? Jeżeli jest napisane dlaczego, to musicie znaleźć co dlaczego. Dlatego weźcie, werset 13, całą zbroję Bożą. Zauważcie, musisz wziąć tą zbroję. Bóg cię nie oblecze na siłę, musisz ją nabyć, tą zbroję, i zastosować do siebie, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Będzie zły dzień. Nie bądźcie zdenerwowani tym, to się zdarza każdemu wierzącemu. Jest zły dzień, dzień presji, testu, niezrozumienia, opozycji, samotności. Przejdziesz przez to, każde Boże dziecko musimy przejść przez wiele ucisków, jak mówi Pismo, do Królestwa Bożego. To nie wierzę, że to oznacza po prostu pójście do nieba, ale jeżeli chcemy żyć w Królestwie Bożym teraz, to będziemy to mieć wraz z opozycją. To jest poprzez kłopoty, poprzez testy, doświadczenia. I przez to wchodzimy w ten styl życia. Jak Paweł opisuje teraz 7 kawałków uzbrojenia, właściwie nie można tego nazwać zbroją, ale wyposażeniem wojownika. Jest to wzięte ze wzorca rzymskiego żołnierza z czasów Pawła. Nie będę zastanawiał się nad każdym z nich, ale sugeruję, abyś przestudiował to sam. Numer 1. Opasawszy biodra swoje prawdą. Czyli jest to pas prawdy. Teraz w czasach antycznych ten pas to było coś wokół Twoich bioder, co umożliwiło Ci podniesienie Twojej szaty, która zwisa wolno niżej, aby Twoje łydki i uda były wolne w ruchach, abyś potrafił poruszać się w wolności, nie zaplątując się w swoje niższe partie sukni. Bardzo często Biblia mówi na przykład o opasaniu swojego umysłu i tak dalej. Gdybyś żył kiedyś w Palestynie lub w tamtych terenach, to zobaczyłbyś, kiedy na przykład kobieta ma w planie pozamiatać podłogę. Pierwsze, co robi, to ona bierze swoją suknię i przepasuje ją w taki sposób, że jej nogi są wolne, aby się mogła poruszać. I dopóki nie założysz tego pasa prawdy, to gdy będziesz chciał zaangażować się w jakieś aktywności, zostaniesz poplątany. Więc pierwsza rzecz, jaką należy założyć, to prawda. Prawda, ja wierzę, w dwóch formach. Prawda Bożego Słowa i prawda o nas samych. To jest podstawa przy uwolnieniu. Poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Musisz zacząć od uczciwości. Wyrzuć wszystkie frazy religijne, które się nauczyłeś. To, co ja nazywam religijnym śmieciem. I zacznij mówić to, co masz na myśli. Nie było wcześniej nigdy takiego czasu, gdy ludzie tyle sentymentalnych rzeczy mówili o wierze. Mnóstwo ludzi mówi o wierze, ale oni tylko źle używają tego słowa. Spotkałem pewną kobietę pewnego dnia. Mam nadzieję, że ona mi przebaczyła, ale ona po prostu zostawiła mnie w łzach. Naprawdę, musimy być mądrzy, musimy być realistyczni, dojść do momentu prawdy, zdać sobie sprawę z faktów o sobie, o sytuacji, o twoim mężu, żonie, dzieciach i kościele. To jest straszne, ale musisz przejść ten szok. Ale bez prawdy nigdy nie będziesz miał postępu. A cała ta podstawa to jest to, że Bóg wymaga prawdy w najgłębszych naszych częściach. I dalej jest napisane, w tych ukrytych częściach twojej istoty znajdziesz mądrość. Ponieważ ta szczerość w twoich wewnętrznych częściach twojej osobowości da ci objawienie. Ale bez tego nic nie zrobisz. Dalej. Pancerz sprawiedliwości, obszar serca, przykryty przez sprawiedliwość, która przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sercem człowiek wierzy ku usprawiedliwieniu. W porządku? To nie jest sprawiedliwość z dobrych uczynków, ale sprawiedliwość otrzymana przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Na żadnej innej podstawie, tylko na tej, że Jezus umarł, został za nas uczyniony grzechem, wstał z martwych i Jego sprawiedliwość jest nam teraz dana przez wiarę. Następna, obuwszy nogi przygotowaniem do głoszenia Ewangelii pokoju. Buty przygotowania do głoszenia Ewangelii pokoju. Musisz być przygotowany, aby świadczyć, usługiwać Ewangelią. Musisz mieć założone buty. Gdy byliśmy w czasie II wojny światowej w akcji na pustyni w północnej Afryce, gdy blisko był nieprzyjaciel, nie mieliśmy pozwolenia, aby zdejmować nasze buty do spania. Musieliśmy mieć swoje buty ubrane w dzień i w nocy, ponieważ w razie niebezpieczeństwa, gdybyś miał wyciągać ręce w ciemności, aby złapać swoje buty, to trwałoby długo czasu i już więcej nie zdałabyś nic więcej zrobić. I to jest dla mnie tak widzialne dzisiaj. Jeżeli nie masz na sobie butów przygotowania do głoszenia Ewangelii, do dzielenia się, do służenia, to lepiej zacznij czytać i studiować Pismo. Musisz być przygotowany. Musisz znać Słowo Boże. Musisz być przygotowany w modlitwie. Musisz mieć pokój Boży, aby usługiwać. Ktoś przyjdzie do ciebie w problemie, zdenerwowany, a ty mu powiesz, pozwól, że odejdę stąd, pomodlę się przez pół godziny i dam ci odpowiedź. Powinieneś mieć ją tam właśnie, w tym momencie. To są buty przygotowane do głoszenia Ewangelii pokoju. Następnie, ponad wszystko lub przede wszystkim, weźcie tarczę wiary. Są dwa rodzaje tarczy w Nowym Testamencie. Jedna to jest okrągła, mała tarcza, a druga wielka tarcza, taka zakrywająca. I to jest ta długa tarcza, To jest coś, co może przykryć całego człowieka, może się zupełnie zakryć tą tarczą. To jest wiara. To jest pełna, zakrywająca wiara, która zakrywa każdy aspekt twojego życia, twoją rodzinę, interes, okoliczności, dzieci, wszystko. Jest zakryte przez tą wielką tarczę wiary. W porządku. Ona może zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Werset 17. Dwa żywotne elementy zbroi. Hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Już powiedzieliśmy o mieczu ducha. Zajmijmy chwilę, aby pomówić o hełmie zbawienia. Jaką część ciała okrywa hełm? A co reprezentuje głowa w duchowym doświadczeniu? Dokładnie, w ciele, ale w twoim duchowym doświadczeniu umysł. Życie myśli, jak to nazwiesz. I ja odkryłem z doświadczenia, wielu chrześcijan ma swoje umysły nieochraniane. Oni nie mają hełmu na sobie i są zranieni w głowę. I potem nie mogą używać reszty zbroi, ponieważ nie mają siły. Ja się tego nauczyłem w trudny sposób, w osobistym doświadczeniu. Gdy ja zostałem uwolniony od ducha depresji lata temu, Bóg mi powiedział, i teraz jesteś uwolniony, a musisz dowiedzieć się, jak pozostać dalej uwolnionym. I Bóg mi pokazał te dwie rzeczy, o których z wami się w tej chwili dzielę. Hełm zbawienia i pozostały ekwipunek, o którym się podzielę za chwilę. I zdałem sobie sprawę, że mój główny problem to moje życie myślowe. Nie miałem nad nim kontroli. Wszystkie negatywne, denerwujące, frustrujące myśli, uraza, strach przed porażką, niewiara, zwątpienie, brak decyzji przychodziły i tłoczyły się w moim umyśle. I ja ciągle miałem walkę wewnątrz. Myślę, że to jest prawda. Można powiedzieć, ludzie są w większości jak góry lodowe. To, co jest ponad powierzchnią, jest tylko małą częścią całej osobowości. Są rzeczy, które dzieją się wewnątrz większości ludzi, które nie objawiają się na zewnątrz, chyba że masz rozróżnienie. To było na pewno prawdą w moim przypadku. Mój problem był w rejonie umysłu. Mój umysł był bardzo wyszkolony. Na tej rzeczy polegałem całe moje życie. I w rzeczywistości, im więcej jesteś intelektualistą, tym bardziej jesteś podatny na te problemy ze swoim umysłem, ponieważ jesteś bardziej podatny na poleganie na swoim umyśle. A Biblia mówi, przeklęty jest człowiek, który polega na ludziach i czyni ciało, swój umysł, swoim uzbrojeniem, ramieniem, a jego serce oddala się od Pana. Bardzo często taka prosta, niewykształcona, niewyszukana osoba, która nie ma tendencji do polegania na swoim umyśle, nie ma problemów z tym umysłem. To nie jest nic złego, że jesteś wykształcony lub nauczyłeś się dużo, ponieważ wykształcony i wyszkolony umysł jest cudowną rzeczą, ale jest to bardzo potężny instrument i lepiej bądź pewny, kto tego instrumentu używa. Teraz Bóg mi pokazał, że ja potrzebowałem ochrony. Gdy o tym myślałem, powiedziałem, w porządku, jest jakaś ochrona dla umysłu, to jest hełm. Efezjan 6:17, hełm zbawienia. Powiedziałem sobie, czy ja mam ten hełm, czy nie? Jestem zbawiony, czy to oznacza, że ja mam hełm zbawienia? Miałem Biblię z odnośnikami i zobaczyłem, że był tam odnośnik do pierwszego listu do Tesaloniczan 5:8. Więc odwróciłem tam Biblię i przeczytałem te słowa. Ale my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. I gdy to przeczytałem nadzieja, nagle miałem dokładne, pełne kazanie. Zobaczyłem, że była jedna rzecz, o której nigdy nikt nie głosił. Paweł mówi, pierwszy list do Koryntian 13:13, teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość. To są trzy realności. Słyszałem wiele kazań o wierze, wiele kazań o miłości i nigdy ani jednego kazania o nadziei w całym moim życiu. Pierwsze musiałem sam wygłosić. I doszedłem do tego, że tego mnie brakowało. Teraz wiara w piśmie jest odnośnie serca. Umysłowa wiara to nie jest wiara, o której mówi pismo. ponieważ człowiek wierzy sercem. Wielu ludzi Bożych ma ogromną wiarę, ale ona jest tylko w umyśle. I to ta wiara nie jest w stanie uczynić to, co czyni wiara serca. I dlatego ludzie są zaskoczeni, mówią, ja tyle się modlę i nic się nie dzieje. Tyle wierzę i nic się nie dzieje, ale to jest tylko w umyśle. Wiara jest w sercu, więc to nie jest dla umysłu, ale jest coś dla umysłu. Co to jest? Nadzieja. I tu jest tajemnica. Czym jest nadzieja? Ja to definiuję jako pełne przekonania, oczekiwanie dobra, bez wahania. I to jest dla umysłu. Wiecie, kim ja byłem? Przez wychowanie i urodzenie byłem profesjonalnym pesymistą. Urodziłem się, aby zacząć żyć takim życiem i tak mnie wychowano. W mojej rodzinie, jeżeli się nie martwiłeś, to powinieneś był martwić się o to, dlaczego się nie martwisz. Kiedy wspominam moją matkę, która teraz jest z Panem, moja kochana matka była właśnie taka. Jeżeli się nie martwiła, to martwiła się, że się nie martwi. No, to miało głęboki wpływ na mnie. Gdy zostałem uwolniony od demona depresji, wtedy Bóg powiedział mi, teraz jesteś wolny, aby kultywować różne reakcje i wzorce myślowe. Poprzednio nie byłeś wolny, a teraz jesteś. Ale uwolnienie robi wszystkiego. Uwolnienie wyzwala cię, ale ty musisz to zrobić. I ja zdałem sobie sprawę, że gdy byłem pesymistą, zaprzeczałem mojej wierze w Chrystusa Jezusa. Pesymizm jest zaparciem się swojej wiary chrześcijańskiej. A jaki fragment pisma weźmiemy? Jeden tylko potrzebujemy. List do Rzymian 8:28. Wiemy, że wszystko współpracuje ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga. W porządku, jeżeli miłujesz Boga, jesteś powołany, to wszystko będzie dla ciebie współpracowało ku dobremu. A jeżeli wszystko współpracuje ku dobremu, nie może być nigdy żadnego logicznego powodu dla pesymizmu. Zawsze, gdy jesteś pesymistą, zaprzeczasz Bożemu Słowu i swojej wierze w Boga i w Jezusa Chrystusa. Ja musiałem dobrowolnie zastąpić pesymizm optymizmem. To nie zdarzyło się w ciągu jednego tygodnia, ale nie w ciągu jednego miesiąca, ani w ciągu roku, ale to stało się. Dzisiaj jestem wyszkolonym optymistą. Ja tak myślę. Ja się wyszkoliłem, aby być optymistą. I za każdym razem, kiedy zauważam, że ta pesymistyczna reakcja powraca, mówię, nie ma na to miejsca. To jest hełm, nadzieja. Umysłowe oczekiwanie z przekonaniem tego, co jest dobre. Jest napisane, wiara jest pewnością rzeczy, których się spodziewamy. Wiara jest na dzisiaj, a nadzieja na przyszłość. Każda ma swoje miejsce. Nadzieja jest oparta na wierze. Wiara jest podstawą. Wiara jest w sercu. Wiara jest na teraz, nigdy nie na przyszłość. Ale nadzieja jest dla umysłu i ona jest na przyszłość. I dalej są wspaniałe wersety, które można by przytoczyć. Chciałbym tu powiedzieć całe kazanie o nadziei. Na przykład list do Hebrajczyków, rozdział 5. Którą nadzieję posiadamy jako kotwicę duszy stałą i niewzruszoną, która sięga aż poza zasłonę, gdzie Jezus, nasz poprzednik, wszedł dla nas. Nadzieja jest kotwicą. A dlaczego potrzebujesz kotwicy? Po co statek ma kotwicę? Ponieważ statek pływa na zasadniczo niestabilnym elemencie, czyli po wodzie. I bez względu na to, jakby ten statek chciał być stabilny, nie ma nic w tej wodzie, co by mogło uczynić statek stabilnym. Więc co musi zrobić ten statek? Musi wyrzucić kotwicę z tego statku do wody, aby sięgnęła do innego elementu, który jest stabilny. I chcę powiedzieć do skały. Więc czym jest nadzieja? To jest twoja kotwica. Żyjesz na terenie, który jest niestały, niestabilny, niebezpieczny. I w twojej materialnej sytuacji i w okolicznościach nie ma żadnej podstawy dla bezpieczeństwa. Śmieję się, kiedy widzę kampanie ubezpieczeniowe reklamujące pokój umysłu. Jakby miały możliwość dać pokój umysłu. Nie mają możliwości. Możesz mieć całe ubezpieczenie na świecie i być nawiedzany ciągle brakiem poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ to nie zależy od tych rzeczy. Ale gdy wyrzuciłeś kotwicę poza czas, w wieczność i zamocowałeś ją na skalę, wtedy twoja mała łódka jest bezpieczna, a kotwicą jest nadzieja. Chwała Panu. Wyrzućmy tą kotwicę, używajmy ją. I podobnie też jest napisane, ja nie chcę tego robić, Liście Hebrajczyków, rozdział 5, jest napisane o narożnikach ołtarza. Uciekamy po ratunek w nadziei. Wiecie, w desperacji, w rozpaczy, człowiek, który był prześladowany przez swoich wrogów, mógł uciec do ołtarza i złapać narożniki ołtarza. I nikt nie ośmielił się odciągnąć go od narożników ołtarza. Więc gdy jesteś w zupełnej desperacji, wszystkie demony są na twoim ogonie, co robisz? Złap się ołtarza, złap się tych rogów ołtarza i trzymaj się ich. To jest nadzieja. Nigdy nie poddawaj się w nadziei, przyjacielu. Świat może się wokół ciebie zawalić, ale Bóg wciąż jest na tronie. W porządku. Teraz jest szata chwały. Mam tylko kilka minut. Mam nadzieję, że się uporam. Jest napisane w Izajaszu 61. Przeczytajmy to pokrótce. To jest Ewangelia. Izajasz 61. To proklamował Jezus w synagodze w Nazarecie. Jest to cytowane w Ewangelii Łukasza, rozdział 4, werset 18 i następny. On cytuje to pismo. Duch Pański nade mną. I John Wesley powiedział, cytując te słowa, czy kiedyś był usługujący Ewangelią, o którym te słowa nie byłyby prawdą? To był jego komentarz. Innymi słowy, każdy głosiciel Ewangelii powinien być w stanie te słowa wypowiedzieć. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana. I zauważcie, w synagodze tu się zatrzymał. Nie powiedział dzień pomsty naszego Boga, ponieważ przyszedł przynieść łaskę, a nie sąd. Sąd będzie przy następnej wizycie. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. W tym tłumaczeniu, które cytuje brat Derek, jest szatę chwały zamiast ducha ociężałości. Jeżeli masz ducha ociężałości, nie chcesz, aby wrócił, załóż szatę chwały. Ponieważ gdy nosisz szatę chwały, duch ociężałości nie może przyjść nawet blisko ciebie. Ja powiem wam prawdziwą historię, która ilustruje to. Byłem w Londynie lata temu jako pastor i pewna kobieta przyjechała, aby zostać członkinią naszej kongregacji i przyprowadziła ze sobą raczej niechętnego męża za rękę i powiedziała, to jest mój mąż. On odstąpił od Boga, właśnie wyszedł z więzienia. On ma złego ducha, módl się o niego. W tamtych dniach modlitwa z osobą, która miała złego ducha, powodowała we mnie zakłopotanie, więc nie wiedziałam, co mam zrobić, ale była z nami grupa, to małżeństwo Żydów rosyjskich, którzy nawrócili się w kościele w Rosji i potem byli ochrzczeni w Duchu Świętym. Oni powiedzieli, w Rosji baptyści są bardziej zielonoświątkowcami niż zielonoświątkowcy w Europie. I wtedy, gdy oni zaczęli się modlić, oni się nie martwili o to, co myślą bliźni. Oni po prostu kontynuowali i wielbili Boga na całego. Więc zaczęliśmy modlić się właśnie w taki dziwny sposób. Wiecie, jak ludzie się modlą, kiedy wiedzą, że powinni się o coś modlić, a nie wiedzą jak. To jest normalny sposób, jak większość chrześcijan traktuje złe duchy. I autentycznie chwaliliśmy Pana i ten biedny człowiek właśnie wyszedł z więzienia Przyszedł do mnie prywatnie i powiedział, ja myślę, że wyjdę zaraz. Ja powiedziałem, dlaczego? Za dużo hałasu, powiedział. Ja nie miałem odpowiedzi, ale Bóg mi dał. Powiedziałem, powiem ci, kto nie lubi hałasu? Diabeł. On nie lubi hałasu, ponieważ my chwalimy Jezusa, a on nigdy tego nie lubi. Ale mówię ci, masz dwie alternatywy. Możesz wyjść teraz i diabeł pójdzie z tobą, albo możesz zostać i diabeł pójdzie bez ciebie. I on powiedział, ja zostaję. Teraz ja mu obiecałem, nie medytując w ogóle nad tym, ale po kilku minutach on mi powiedział, ten człowiek, to właśnie wyszło, opuściło moją krtań. Ja nie rozumiałem właściwie, co on mówił, ale diabeł wyszedł, ponieważ nie mógł wytrzymać atmosfery uwielbiania ani chwil dłużej. Jeżeli założysz szatę chwały, ty powodujesz zakłopotanie diabłu większe, aniżeli on tobie. Nie czekaj na uczucia. Hebrajczyków 13:14 mówi, że uwielbianie jest ofiarą. Jezus Chrystus został ofiarowany, tak więc zawsze oddawaj Bogu chwałę, ofiarę chwały, czy czujesz to, czy nie? Ciągle. Czy to jest tylko mowa o powiedzeniu tego w twoim sercu? Nie, to jest mowa o wyznaniu ust. To nie jest w twoim sercu, to jest głośne w twoich ustach. Tego wymaga Bóg. Dawid mówi, gdy był przed sądem, przed pogańskim królem, plując swoją brodę i targając sobie ją, udawał, że był nienormalny, aby uratować swoje życie. I wiecie, co się stało? Napisał Psalm 34. I pamiętajcie, wtedy on był napisany. Pierwszy werset mówi, ja będę błogosławił Pana zawsze. Jego chwała ciągle będzie na moich ustach. Nie ma nigdy takiego czasu ani miejsca, gdzie nie powinieneś chwalić Pana. Jeżeli założysz tą szatę, będziesz się tym cieszył. W porządku, teraz mamy 2 minuty. Mamy 1,5 minuty. 3 pozostałe rzeczy. Kultowe i właściwe relacje. Ja innymi razy głosiłem na ten temat. Ostrożnie. Nie powracaj do urazy, zgorzkniałości i nieprzebaczenia. Kultywuj. W pierwszym momencie, kiedy czujesz, że uraza podnosi się w tobie przeciwko twojemu mężowi czy komukolwiek, sprawdź to. Ja mówię, zastąp negatywne pozytywnym. Bracie Prince, ja nie cierpię go. Co ja mam zrobić? Módl się o niego. Ja nie wierzę, że możesz nie cierpieć kogoś i jednocześnie się za niego modlić. Więc zastąp negatywne pozytywnym, ale musisz być czujny, ponieważ uraza jest nawykiem wielu z nas. Podam wam inny nawyk, który większość z nas ma i ja nie jestem wcale niewinny. Kłótnie. Powiem wam prawdę i powiem to przed moją żoną, gdy ona tu jest. Są sytuacje w naszym domu, gdy moja żona i ja dyskutujemy na temat pewnych rzeczy i ja wtedy mówię, lepiej by było, żebyśmy nagrali to i puścili sobie, ponieważ wiemy dokładnie, co powie każdy z nas przez następne 5 minut. I gdy to mówię, to wtedy dodaję do tego, lepiej wyciągnijmy magnetofon w początku. Zatrzymajmy się teraz. Początek kłótni, Biblia mówi, w taki prosty sposób, to jest jak ktoś, kto by wylewał wodę. Lepiej jest przestać, zanim zaczniesz. Wiecie, jak trudno to jest, jak już zacząłeś przestać. Ja wam powiem, jeszcze gorsze rzeczy mogą się potem wydarzyć niż te. W porządku, mamy 2 rzeczy. 6. Kultywuj właściwą społeczność. I masz dobry werset tutaj o tym, że światło nie może mieć z ciemnością społeczności. I ja nie myślę, żebyś oddzielił się zupełnie od świata i poszedł do zakonu, ale nie przyjaźnij się z negatywnymi ludźmi. Kultywuj pozytywnych ludzi. Ludzi, którzy zbudują twoją wiarę, wzmocnią cię, zachęcą. Jeżeli uwierzyłeś w uzdrowienie, to nie powracaj z powrotem do ludzi, którzy wierzą, że uzdrowienie skończyło się z epoką apostołów. Mówię wam o dwóch rzeczach, które przychodzą przez słuchanie. Jedną znacie. Rzymian 10:17. Wiara przychodzi ze słuchania, a wiecie, co jest drugą rzeczą? Niewiara. Jezus powiedział, uważaj, czego słuchasz i uważaj, jak słuchasz. Księga Przypowieści mówi, mój synu, zwróć uwagę, abyś słuchał nauczania, które podaje całej ziemi słowa prawdy. Mówię wam, gdybym chciał, żeby moja wiara trwała na tym samym poziomie, nigdy nie powróciłbym, aby słuchać tych samych kazań, których niektórzy z was słuchają w niedzielę rano. Ja po prostu bym tego nie umiał zrobić, to wszystko. Ja nie chcę napełniać mojego umysłu negatywną trucizną, a potem próbować żyć zwycięskim życiem. Ja tego nie umiem zrobić. Może wy umiecie, może jesteście silniejsi, ale nie możecie karmić się niszczącymi wiarę kazaniami, literaturą, rozmowami i oczekiwać zwycięskiego, chrześcijańskiego życia w wierze. To nie może być zrobione. To, co wchodzi, musi też i wyjść. Gdziekolwiek. Jeżeli wpuścisz coś do swojego serca, to będzie wyrażone przez twoje życie. Z całej swojej siły strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeżeli wejdzie do twojego serca, będzie zamanifestowany w tym, co zrobisz. A to zależy od tego, czego słuchasz. To idzie powyżej tylko tego, do jakiego kościoła należysz, ale też z kim spędzasz swój czas. Jakich rozmów telefonicznych słuchasz? Ponieważ mnóstwo ludzi ma problemy, ponieważ słuchają złych telefonów. I ostatecznie to jest ostatnia rzecz. Uczyń Jezusa centrum. Nie chodź tak dookoła i nie mów o demonach. Widzisz, możesz być jednostronny na temat wszystkiego w chrześcijańskim życiu z wyjątkiem Jezusa. Możesz być jednostronny odnośnie języków, o uzdrowienia, porządku Bożego. Jednostronny na temat kobiet nie mówiących nic w kościele. Na temat demonów. Możesz być jednostronny na temat wszystkiego z wyjątkiem Jezusa. On jest centrum. On jest autorem, dokończycielem, fundamentem i on jest kamieniem węgielnym. Utrzymaj Jezusa w centrum. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z was, którzy zostaliście skonfrontowani z tym typem poselstwa i usługą uwolnienia, to czyni ogromny wpływ. Mogę w to uwierzyć. I przez następne kilka tygodni będziesz chodził dookoła i pytał się, czy ja mam demona, czy on ma demona, czy mój kaznodzieja ma demona i tak dalej. O, oni wszyscy mogą mieć demony. Ale nie bądź zbyt zajęty demonami. W porządku? To trochę czasu potrwa, aby to wprowadzić do twojego całego chrześcijańskiego systemu wierzenia. Musisz znaleźć inny plik w umyśle dla demonów. To jest prawda. Ale niech cię to nie zdominuje. Podam wam ten wspaniały werset i skończymy. Jezus powiedział, gdy poszedł na krzyż, teraz jest sąd na ten świat. I teraz na krzyżu przez to, co Jezus uczynił, szatan, książę tego świata został wyrzucony. Teraz on jest wyrzucony. Jest próżnia. A kto ma napełnić? Następny werset mówi, jeżeli ja zostanę wywyższony ponad całą ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Uczyń to twoim pierwszym celem, zawsze, aby wywyższyć i uwielbić Jezusa.